Minęła właśnie właściwa godzina. Birchemot FM. Tak to się już czasem zdarza, że kilku ludziom kompletnie odbija szajba pod śrubką, a może i palma swoimi tykosami. I wtedy zachciewa im się produktywności. To już 10 raz, kiedy kilku mieniących się jaskiniowcami somnambulicznych indywiduów postanawia sypnąć solą na cudze rany, zmącić ciecz w naczyniu na tyle efektownie, by móc z dumą rzec, iż była to prawdziwa burza w szklance wody. Niniejszym wracamy. W jubileuszowej audycji nie ominą wspomnienia. W nasze słowa zapewne wkradnie się nostalgia, ale to naturalne, że chcemy raz jeszcze pośmiać się z Samuelem, powspominać dawne czasy.
Po błękitnym niebie, zabarwionym fazą zieloną, przypłynął mały czerwony smok, trącając białe obłoki, co zapoczątkowało nadejście ich czworga. Apokalipsa Baraguda powszechnie znana jako wiosna. Nasz redaktor polowy, wyposażony w laskę Wokiala, wraz z naprędce zebraną drużyną mocy udał się do Owadopolis, żeby zdementować plotki, jakoby anioły, karaluchy, prawie czołgi i inne stworzenia im podobne rozpoczęły wietrzenie opisane w pamiętniku nekromanty, a z nieba leci tylko kurz. Temperatura spadła drastycznie i waha się w okolicach 2 stopni Kelwina i moreny denny.
Ten piękny kwietniowy wieczór, witają Państwa. Hubertus, Fabrika Corps, który na każdy temat ma coś do powiedzenia, zwłaszcza, że jeżeli można przedmiot zagadnienia obmacać oraz dotrzeć do jądra jego jestestwa. A także Mecku, posiadacz czarnego jak smoła i pięknego zgoła wokalu, poliglota płynnie posługujący się listo elfickim, ukrywający swoje pokrepieństwo z gospongami. A także Tulusion, niesłusznie posądzany o jakąkolwiek władzę nad terminarzem kolejnych wydań czasu Imperium oraz psujący serwer Birchemota tuż przed kolejnym wydaniem. A także pan Hemot. Oraz ja.
Tak, właśnie, czyli Crazy.
Jeżeli czyli gnom, pochodząco jeżeli... słowa gnoma, co według słownika Doroszewskiego oznacza krótki utwór, zazwyczaj wierszowany, wyrażający jakąś głębszą, zazwyczaj dydaktyczną myśl, czyli Crazy jak malowany.
No i wszystkiego najlepszego składamy obchodzące jutro urodziny Mirabelce i chcielibyśmy podać adres do naszego dzisiejszego tekstu, w którym rozważać będziemy najprzeróżniejsze jego anarchistyczne aspekty, czyli legendę Iranu http://osada.heroes.net.pl/rekopisy/legendy Iranu. Jako pierwszy temat, no chyba możemy, zasłużyliśmy na to, to w końcu 10. audycja, więc będzie można powspominać. I na początek chcielibyśmy pokazać, w zasadzie dać wam do posłuchania coś w rodzaju takiej małej reminiscencji, czyli nasze najlepsze kwiatki, nasze najlepsze teksty, nasze najlepsze wygłupy z pierwszej audycji. Więc zapraszamy,
zapraszam
do słuchania.
Mecku, jesteś?
Żyjesz, chłopie?
Halo, halo, Mecku.
Włączyłem nagrywanie.
Czarnuchu!
Lewaku!
Już panowie moment. Słyszysz, odpowiedz.
No, jesteś.
Gdzie nie, jest? Bo ja byłem w kuchni.
A wiesz, że już nie możesz?
Już?
Gdzie jest pan Hemot?
Pan Hemot właśnie dochodzi
pan
i
Hemot
powie...
Pan Hemot jest kaczką Rajtuza.
Jest pan Hemot.
Celem jest... wytłumienia spółgłosek wy...
Oto pan Hemot.
B i P. Dzięki, że mi przerwałeś.
Nie ma sensu.
A teraz suwaki outbound i inbound to outbound powtórzenie. Outbound. To programowe zlokalizowanie sygnału wychodzącego. O dziwo, działa dobrze. Oj, przepraszam za zakłócenia. Zapowiem pogodę na dzisiejszy wieczór. Na południu zauważyliśmy chmurzystość oraz pochmurność, a przechodząc z północy...
A będzie w tylu deszczość?
Dziękujemy, do usłyszenia.
Z naszego wstępu audio z radia.
No tak, ale niektórzy też brali się za samego barda i prokurowali małych faunów do gryzienia zadek i uciekania z kawałkami płótna w paszczu. Co o tym byś powiedział?
Co ja mogę na ten temat powiedzieć? To jest po prostu jedna wielka przygoda życia.
Posłuchajmy pana Femota. On mówi mądrze. KPW?
Tak jest. Bojo. Zgadzam się.
Też oczywiście. No
to... Oczywiście, to po prostu nic dodać, nic ująć.
To jest złota myśl.
Lejs tutaj nakręca Ghostfanga, a Ghostfang Lejsa.
Wobec tego mamy spiritus movens Lejsy.
Przykład reklamy.
Ale czy to są Lejsy o smaku solonym czy paprykowym?
O smaku krabowym, popularnym na Ukrainie.
Tak, tak, ale zauważcie, że Joker w tym wydaniu musiał wszystko pokazywać empirycznie na sobie. I dlatego dobrze...
To dlatego ten aktor umarł.
Jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam.
Siema, Marsjanie. Nie kumam, o co chodzi w tych waszych tańcach. Całe zło na świecie to jest przez Ghostfangi.
21:31, Birchemot FM. Przechodzimy do drugiego tematu.
Teraz 20.
Teraz porozmawiamy...
Dziecka, pamiętaj.
A to ja powiedziałem? Dobra, never mind. Przechodzimy do nowości filmowych i pogadamy sobie teraz o etosie Menela z podstadionu dziesięciolecia. No ale najważniejsze w tym filmie pewnego rodzaju etos Menela. Jestem ciekawy, czy Hubertus ma na ten temat coś do powiedzenia?
Tak, oczywiście. Ja mam na każdy temat coś do powiedzenia. Lepiej przyjrzeć się tak namacalnie.
Na głowę Rysia Kalisza dołożyć kapelusz Janka Rokity, potem ciało Witaszka i nogi na przykład Jolanty Szymanek-Dereś. Mielibyśmy Ghostfanga politycznego.
Tak, właśnie próbuję sobie wyobrazić. Tak, jest to chłopiec sikający do szafy. Oraz jego wersja ulepszona, chłopiec sikający na ścianę. Pierwszy level atakuje kupą gęstą. Natomiast level drugi atakuje kupą rzadką. I dzięki temu uzyskujemy efekt granatu rozpryskowego.
Musicie bronić twojego zamku, prawda?
No tak.
Ten zamek broni się sam, myślę.
Powiedziałbym, że dość efektownie i śmierdząco.
Właśnie. Dlatego myślę, że tu dodatkowa obrona nie jest konieczna.
Sam tego nie wie.
Sam tego nie wie, ale on nie wie wielu rzeczy.
Dokładnie.
No, to w takim razie pozdrawiamy kociaka, którym nie jest Joka. I kontynuujemy wątek.
A ja pozdrawiam kociaka, którym jest Joka.
Pozdrawiamy wszystkie kociaki w okolicy. O, sam zjadł zajawkę.
Już?
I pomyśleć, że dziś mamy zieloną fazę. Jak powiedział kiedyś pewien mądry filozof, tylko papier toaletowy się rozwija szybciej niż inni, prawda?
Dokładnie.
No myślę, tak, ale tutaj teraz wiedziemy, że...
Dobra.
Widzę, mi przerywają, ale dobrze, Hubertusie, kontynuuj.
Nie, no już swoje powiedziałem i właśnie udostępniłem tobie miejsce.
Tak, tylko ja mam
Hubertus nie chce komentować. I polowanie to, jak widać, trwało na pobieraniu wszystkiego w tej pięknej ziemi. Co sądzisz o tym motywie? Pytanie zadaję o głowę.
No to świadczy o tym, że nasi bohaterowie mieli bardzo ofensywne plany wobec środowiska. Spróbuję zacytować coś w naszym narzeczu. Hel paso bina rokon, mira fargo de carabonti roberbeć.
I co to znaczyło?
Znaczyło to mniej więcej, chodź tu do mnie.
Jak sądzicie, co banda orków mogła chcieć od tej elficy?
No, na pewno elfica starała się kusić bandę orków i no niewykluczone, że banda orków w celach wiadomo jakich.
Tak, ja też to uważam, że orkowie chcieli kupić jakieś kwiatki od niej, a ona im po prostu kradła pieniądze i uciekała.
Czyli miał takie dmuchnięcie miał, że może powiedzieć miał szerokie płuca.
To takie ciągłe niespełnienie i nienasycenie. To aż taka, no nie wiem, to dotyka prawie że jądra jestestwa.
Smog wykazał się wtedy wielką siłą woli, ponieważ bezinteresownie postanowił Elfce pomóc. A wyobrażacie sobie, że chyba, że przy tej różnicy wzrostu i masie można było zrobić krzywdę.
No tak, zwłaszcza w kwestii zadowolenia.
Moim zdaniem to jest właściwie apoteoza bezinteresownej przyjaźni, która łączy się ponad podziałami rasowymi, ponad podziałami płciowymi i ponad podziałami w różnorakich innych kwestiach. I to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, chociażby w Polsce, gdzie chociażby na scenie politycznej dominują dwa wrogie sobie obozy. Co o tym sądzicie?
No, dobra. Jestem półmglistym elfem, w połowie też ghostfangiem.
To jest pytanie fundamentalne. Dlaczego? Dlaczego strzała nie przebiła łusek? Dlaczego ten świat jest zbudowany tak, jak jest zbudowany? Dlaczego to działa tak, a nie inaczej? To jest fundamentalne pytanie, stawiane właściwie w każdej książce. Czy powiesz nam coś więcej?
Nie, na razie oddam ci jeszcze głos przez chwilę.
Aha, dziękuję. To jest fundamentalne pytanie. To się i tak w postprodukcji wykasuje.
No, jesteśmy znowu na żywo.
Jesteśmy znowu na live'ie?
Tak jest. Tak, tak. I możemy kontynuować.
Ale czy to leci dalej, to MP3. No dobra.
Jesteśmy już na żywo i dzięki temu możemy sobie dalej wspominać.
No tak. No to pierwszy był naprawdę, że tak powiem, historycznym dokonaniem, bo takich haseł to wiesz, na trójce nigdy nie uświadczysz.
Może troszkę historii, to się zaczęło w ten sposób, że Samuel natknął najpierw mnie jakąś taką ideą zrobienia podcasta. Potem właściwie jego schemat wykrystalizował się w rozmowach z Hubertusem i z Meckiem, zresztą prowadzących. No i pierwsza audycja.
Później było Ventrilo.
Nie pamiętam już, jak pierwsza audycja była reklamowana, ale mieliśmy bodaj dwóch słuchaczy na niej. Były to słodkie czasy.
Hellscream, na bank Hellscream, no nie?
Nie, był na drugiej. To były to słodkie czasy, początek nieskalany jeszcze jakimikolwiek umiejętnościami radiowymi. Te nasze ciągłe gagi.
Nie ogary.
Tak, wchodzenie sobie w słowo.
Tak, tak. Jak się Samuel pyta, jesteśmy live, ale jesteśmy live.
No właśnie, bo później już nam zaczęło zdecydowanie lepiej iść i rzeczywiście już to...
Ale wiesz co, moim zdaniem, wiesz, tak jakby szczyt Behemota przypadł, wiesz, tak wiesz, na trzecią, czwartą, piątą, moim zdaniem.
Znaczy, tak. u mnie najwyżej chyba stoi pierwsza, dlatego że było tam najwięcej takich legendarnych już tekstów, no.
Ale nie, wiesz, chodzi mi o, wiesz, ogólnie o popularność, wiesz, o że ludzie coraz częściej słuchali, to było trzecia, czwarta, piąta, a po piąty już
poziom wykonania również.
Może dajmy Gnomowi coś powiedzieć? Naomik?
Powiedzieć, bo ja waszym pomysłem jestem przerażony do tej chwili i do tego momentu. Chciałem tylko zaznaczyć, że ja nie miałem z tym nic wspólnego. Ja byłem tylko gościem na pierwszej audycji. I proszę mnie o nic nie posądzać.
Ale byłeś przecież... gościem na pierwszej audycji?
A nie tylko. Przecież występowałeś też chyba w piątej albo w szóstej i omawiałeś.
Jeszcze tam z audycji z Kamaliaszem byłeś, no nie?
Nie.
No byłeś, jeszcze... no co lecisz w kółki,
wcześniej
nie?
Omawiał jeszcze projekty jaskiniowe. Przecież.
Jeszcze był taki, co... A pamiętasz, tu była taka audycja, co było 6 prowadzących?
A coś było, tam był
tak,
jeszcze...
Tak, wtedy narodził się pomysł jaskiniowy.
Ty, Hub, Crazy, Samuel, Hellscream i kto jeszcze?
No to już jest 6.
Aha, no i Burzy.
Legendarne umiejętności matematyczne.
Ja chciałbym na chwilę wtrącić. Arienka przesyła wszystkim pozdrowienia i myślę, że my też powinniśmy z tej okazji skorzystać i pozdrowić wszystkie kociaki.
No tak, to...
pozdrawiam wszystkie kociaki z Podkarpacia.
A ja pozdrawiam wszystkie kociaki w okolicy, to też jest kwestia mityczna z pierwszej audycji. I właśnie w tym momencie chciałbym zaznaczyć, że te wszystkie nasze spontane i różne żarciki słowne wychodziły nam całkowicie spontanicznie, nie powiem. Przypadkowo i bez jakiejkolwiek...
Może... Wszystkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe.
Może powinienem, chciałem powiedzieć na początku bez udziału świadomości, ale tu bym trochę skłamał, bo jednak jakaś odrobina świadomości musiała być.
Rysiu, to tak zbierzesz skalę przypadkowa całą.
Pięknie sobie weszliście w słowo.
O, pięciu tak. Słuchaczy.
No to pozdrawiamy słuchaczy.
Ale tylko piątego.
To ale tak czy inaczej pozdrawiamy.
Tak
ktokolwiek
jest.
Był tym piątym słuchaczem.
Arienka twierdzi, że jest piąta. I się przy tym upiera.
Aha, to kto mówił, że chrzanić?
To pozdrawiamy Jokę.
Właśnie, żeby uciec od tematu, pozdrawiamy tak, Jokę. Mam nadzieję, że pojedzie na selektora w tym roku.
Cała dziewczęcość w tym świecie zlewa się na Jokę.
Miejmy a nie nadzieję. Pozdrawiamy. Posprzątałem mieszkanie.
Właśnie, tak. On posprzątał mieszkanie i...
Ja szczególnie chciałbym pozdrowić wszystkie panie, które sprzątają po facetach.
Ja chciałbym pozdrowić wszystkie
ciężka,
facetów,
ale bardzo potrzebna praca.
A ja pozdrowić wszystkich facetów, którzy sprzątają po paniach.
No ale tylko można policzyć
panie,
na palcach jednej ręki.
Czyli tutaj końce układu krzywej normalnej pozdrawiają środek.
Skrzydła ja pozdrawiają centrum. Tak, ja pozdrawiam tutaj wszystkich bez wyjątku. I niech będzie hippies make peace, not war, not law.
Ale słyszysz, Tul? Ja myślę, że ty wiesz, te ostatnie, 8-9 to już był już taka równia pochyła, nie? Tak gdzieś po 5 wtedy, kiedy Samowi padł mikrofon, to już był równia pochyła.
A co? No tak, znaczy...
Tak, czyli to była klątwa nadepniętego Michałka.
To się zaczyna od 6 i Samuel zrobił sam w zasadzie i coś mu nie wyszło w postprocesingu.
Ale nie, to była 5 czy 6? Bo 6. Ja zawsze mam problemy z kalkulatorem.
To była nieszczęśliwa 6.
To 6 musiała być, bo wtedy też byłem za Samuela.
Nie, bo to był tego, ja,
nie,
Samuel,
byłeś...
nie,
ja, padło mu w piątej.
Turk, Gnom i Dagon chyba. Czy Dagon był na ogniu?
No to nie brał udziału.
To ja nie wiem, ja nie pamiętam tego.
No ja też nie pamiętam, chrzanisz to.
Dobrze. Metku, co ty tak lekko mówiąc chrzanisz to wszystko? Chrzanisz to, chrzanisz tamto.
Chrzan się święci na Wielkanoc.
No także nie wiem, ja jeszcze miło wspominam trzecią audycję.
A pamiętacie audycję z Laską Wokiala?
No, Laska Wokiala, co wszystkich powala, to jest to też kultowe.
Ja mam nowe przysłowie.
Ja bym
pała
powiedział,
Wokiala na mnie nie działa.
Ja bym powiedział, że właśnie to, co ty wspominałeś, Metfu, tę audycję trzecia, między trzecią a piątą, to był nie tyle szczyt naszej wirtuozerii słownej, co bardziej szczyt naszej inwencji twórczej. To znaczy potrafiliśmy te wszystkie jaskiniowe tematy twórczo przetworzyć na potrzeby podcastu i na przykład wymyślić ten turniej mody, co tam,
tak, i wtedy plebiscy, bardzo turniej na największego szło. Koksa, największego steryda jaskini.
Aczkolwiek tak, aczkolwiek gdyby to skombinować moim zdaniem ze zdecydowanie najlepszymi opisami drużyny mocy i mgnistych elfów, to powstałaby audycja doskonała.
Tak, no właśnie, rzeczywiście. Coś w tym jest, bo połączenie tej świeżości i dziewiczości przekazu z pierwszej audycji do dogranego i w pełni już profesjonalnego.
Czy mówisz, że w pierwszej audycji
trzecią a piątą, to byłoby rzeczywiście audycja idealna.
Czyli mówisz, że w pierwszej audycji pan Hemo został rozdziewiczony?
No myślę, że w ogóle całe to jestestwo, które zawarliśmy w jądrze jestestwa, zostało wtedy rozdziewiczone i eksplodowało talentem.
Oczywiście nie eksplodowało tak jak ten chłopiec sikający.
Na szafę?
Nie, bez rozprysku. To była taka eksplozja czystej,
tak, ja myślę, że...
poznawczej przyjemności.
A i straciliśmy słuchacza. Myślę, że... musimy ogarnąć się teraz. Panowie,
myślę, że pan Hemot coś miałby na ten temat do
czyli
powiedzenia.
Czyli bez eksplozji już.
Ja myślę, że to wszystko przez tą dziewicę straciliśmy jednego słuchacza. Wracamy do tematu.
Trudno się mówi, to pozdrawiamy tych, których straciliśmy.
Pozdrawiam wszystkie, a dobra.
Ale jak...
Pozdrawiamy Gulka. Pozdrawiamy Gulka, pozdrawią nas na ognisku.
Ale jak
odsyłamy
mówi Pismo Święte, traścia będzie nam odzyskane.
Dwukropek gwiazdka.
Traścia będzie nam odzyskane i tak.
Czekaj, a pamiętacie tą audycję, co...
A Meczku się zawiesił. Znaczy, wiesz co? Masz taką przypadłość, Meczku, która dotyka jednego z moich profesorów, tylko że jest jeden problem, bo ten profesor ma 85 lat i akurat on mógłby się zawieszać.
O, ja wiem, 61 lat różnicy.
No, a ty się tak zawieszysz koncertowo. Ja rozumiem, że włączasz demo.
A nie, już wiem. Tą audycję, co Gulk tak zawył jak zażynane prosie.
Jego tam nie było.
Ale to i ten, i Rydus też tak czasem wył w taki
nie,
sposób.
Nie, ty chyba mówisz o tym, jak o drugiej audycji, to tam się Hellscream tak głupio śmiał.
Drugiej audycji Hellscream zawuł jak zażynane prosie, albo jakby jakiemuś wołowi rozpalony pręt wsadzano w przyrodzenie.
Nic dziwnego, że tracimy słuchaczy, jak takie wizje meku.
Ja bym chciał.
Zaczęliśmy niewinnie od dziewic, a przeszliśmy do rozpalonych prąci. No to...
Ja bym chciał wyjaśnić tę nagłą eksplozję wiedzy anatomicznej i zoologicznej. Meczku się wybiera na fizjoterapię i będzie trenował koksów.
I Anię Barańską.
Tak.
No tak, to tutaj rozumiemy czy, pod tym kątem.
Nie wiem, czy Anię Barańską zaliczamy do koksów, czy nie. Znaczy, no wszystko przed nią, nie? Jak się Meczku ją zajmiesz.
No, oczywiście. Na pewno można ją zaliczyć do rozpalaczy.
To z Anii Barańskiej Meczku zrobi Agatę Rubel.
Byle się nie przerodziła w palonego kmiecia.
Tak. Albo w barakudę.
Albo w rozpalone gacie sama.
No, to też był jeden z takich tekstów kultowych tej pierwszej audycji. Drugą jakoś tak mniej pamiętam. Trzecią, czwartą, piątą.
Piąta to była audycja z Michałkiem. Michałkowa audycja.
Tak, tak. Wtedy Samuel się do nas odzywał za pośrednictwem.
Ja zacytuję Samuela jedyne teksty z tej audycji.
Nie, jeszcze było... I był bardzo niezadowolony, że nie jesteśmy w stanie go zrozumieć.
Ale to chyba jeszcze było zanim ja się dołączyłem do audycji, a wtedy jakoś później doszedłem.
Tak, no ty zazwyczaj dochodzisz późno.
No wiesz, liczy się dobre wejście.
Nie liczy się jak zaczyna, ale jak kończy.
Dokładnie. No ale powiedział to człowiek, który był zerem.
Zerem jest anarchista.
Ale o tym w późniejszym wydaniu tej jubileuszowej audycji myślę, że po tych wspominkach można zrobić krótką przerwę. Co panowie o tym sądzicie?
Tak, myślę, tak, że czas na krótką przerwę.
Popieram, może to trochę ostudzi.
No to zapraszamy na przerwę.
Rozpaloną atmosferę. Tak,
zapraszamy
jest
na przerwę, a w przerwie kolejny rarytasik, premiera. Studio Birchemota przedstawia pewien utwór zespołu Big Twits, przerobiony na modłę birchemotową. Czyli...
Mój ojciec ma Kuba być królem wioski, ja mieszkać w Afryce, przyjechać do Polski, żeby studiować w waszym pięknym kraju. Kichedzi mi tu jednak żyć nie dają, ja uczyć się ciężko waszego języka i dostać raz zęby, gdy iść po ulicach. Polacy rasiści, każdy to powie i nikt tu nie lubi czarny człowiek. Makumba, makumba, makumbaska, Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, makumba, makumbaska. Ja uciec, nie wiem. Kryłem się. Dobra, masz pierwszy krok.
Nie chcieć uciekać, szykować do drogi, lecz można dziewczyna, co ma piękne nogi. Ja pałać uczuciem i pałać szalenie, i tak się ma kumpa zakochać w Helenie. Musi tylko wziąć ślub i mieć dużo dzieci, rodzicie z Afryka przysiłać prezenty. Ja ciągle studiować i uczyć do rana, Hela się cieszyć z naszego mieszkania.
Makumba, makumba, makumbaska, Polska, Afryka, Afryka, Polska.
Makumba, Makumba, Makumba ska. Ja dużo pracować i wiele potrafić, polska teściowa się o mnie martwić. Łona się ciągle młodzić do błoga. Łażę jedyny na kubę zachowaj. Ja skończyć studia i robić kariera, by mieć samochód i pół teriera. Ja mieszkać tu długo i nie wiedzieć czemu nie chciał mnie przyjąć do KPN-u. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, olelele. Makumba, Makumba, olelele. Makumba, Makumba, olelele. Makumba, Makumba, olelele. Makumba, Makumba, Makumba ska. Polska, Afryka, Afryka, Polska. Makumba, Makumba, Makumba ska.
Birchemot FM, druga część. Można to skomentować tylko jednym słowem. Ojejeje.
Olelele. Makumba, olelele.
No, słyszycie, jakie ciarki podniecenia ogarniają członków redakcji na samą myśl o śpiewaniu tej piosenki, ale niestety musimy przejść do drugiego tematu.
I co jego... kryje się pod podszewką Gildii Łowców Przygód?
A, no, no właśnie. Idealnie w tym samym momencie. Coś pięknego.
Tak, tak, zaiste. No właśnie, ponieważ ostatnio pan Hemot swoimi tajnymi mocami dorwał się do Gildii Łowców Przygód i dostał pewne informacje na temat najnowszego projektu tej bunczucznej grupy, jakże prężnie działającej, a mianowicie na temat Origariusa.
Ja ale myślę... zanim przejdziemy do Origarius, muszę zacząć od zagubionych w akcji.
Znaczy może na początek posłuchajmy tych rewelacji, które nam tutaj przyniósł pan Hemot i spróbujmy je wyinterpretować z jego słów odpowiednie znaczenia. Co wy na to?
No, słucham.
Oczywiście, słuchamy pana to Hemota.
Oddajemy głos. Panie Hemocie.
Aha. No, pan Hemot chciał teraz powiedzieć nam i miał pytanie do wszystkich słuchaczy. Gdzie Mecku był przez 2 tygodnie po opuszczeniu karczmy? Dodam więcej, że zanim doszedł do karczmy, do siedziby bractwa, drużyna zdążyła przez tydzień przygotować wyprawę, przepłynąć połowę drogi oraz na lądowy kontynent i zawrócić w połowę drogi. Właśnie, gdzie byłem przez te 2 tygodnie po opuszczeniu karczmy?
Może w salonie Peugeot. W salonie Peugeot może.
A no pewnie właśnie. Grałeś w demo albo leżałeś w rynsztoku.
No albo się zawiesiłeś.
No ale przez dwa tygodnie nie mogłem leżeć na tym, na zwale.
Znaczy może inaczej. Może stwórzmy taki profil inwestygacyjny. Co mogłeś robić przez 2 tygodnie? Ja myślę, że...
Ale nie, no słuchaj. Wyszedłem z karczmy.
No i mogłeś
się spotkałem
potknąć.
Jakichś 2 klientów. Szczał, szczał, but, but, bańka. 2 leży, nie?
No tak, ale potem mogłeś się potknąć, wtoczyć do rowu i być tam nieprzytomny 3 dni.
No, mogłem być nieprzytomny 3 dni, owszem, ale nie wiem, jakim cudem doszedłem do tej całej siedziby bractwa.
Nie wiem, może szedłeś tyłem.
No, ale jak minęły mi 2 tygodnie.
Może przemyśl to, co jest ostatnią rzeczą, jaką pamiętasz przed dotarciem do siedziby bractwa?
No, że strzeliłem gościowi z bańki.
To może tak mocno wstrzeliłeś, że się tam potoczyłeś.
A może i tak, bo wiesz, uraz głowy to może powodować amnezję.
No
tak
właśnie,
jest,
mogłeś
i to
pomyśleć.
Zarówno wsteczną, jak i następczą.
Mogłeś pomyśleć, że jesteś czarodziejką z Księżyca.
No, ale przecież w tym czasie jakiś tam 3 czy 4 koksów zdążyło pobić jakiegoś typa, złamać mu zęby, przepłynąć połowę drogi i jeszcze zawrócić. Jakim cudem?
A oni zawrócili po ciebie?
Nie wiem po kogo. Ja leżałem.
Nie wiem, prawdopodobnie leżałem w rowie.
No właśnie, no tak też myślimy, że musiałeś leżeć w rowie na zmiany z graniem w demo.
Ale to demo z pierwszej audycji.
No oczywiście, oczywiście. Demo z pierwszej audycji albo demo z zamku rozpusty.
No, no ale jeszcze oprócz mnie było dwóch klientów, którzy dostali strzały po zębach. Co z nimi?
Albo no, może dostali strzały po zębach.
Szczękę u protetyka.
Tak.
A no a fakt, może... bo przecież zanim wyprofilują szczękę, mija, nie wiem, półtora tygodnia, no nie?
No właśnie.
No i w tym czasie grałeś w demo.
Prawdopodobnie zamówili ją w Origarusie.
No właśnie.
No i w tym czasie mogłeś grać w demo.
Tak, no właśnie. Chociażby w demo właśnie naszego ulubionego zamku.
Bardzo możliwe. No właśnie, no nie wiem, jak mi te dwa tygodnie uciekły, gdzie ja zdążyłem opić, nie wiem, 10 bronów, wyjść z karczmy i nagle siedziba bractwa, nie?
Ale to na pewno coś miały z tym wspólnego Ghostfangi i lejsy krabowe. Może ten wątek jeszcze powinien być tutaj rozpracowany.
Możliwe, że lejsy krabowe, wiesz, ma jakieś działanie poboczne, wiesz?
Zamroczyły cię.
No właśnie, kto wie? Po strzale może tak być, że na przykład jak się dostanie strzał i zje się wcześniej lejsa krabowego albo później, co gorsza, to mogą tu być jakieś nieprzyjemne skutki uboczne.
Ale no nie wyobrażam sobie, jak mogą mi uciec dwa tygodnie.
Tu, nie wiem, może
jak to możliwe? Nie wiem, jako palot powinieneś wiedzieć. Jak mogę dwa tygodnie uciec człowiekowi z życia?
Znaczy... No tak, no tutaj z paprykowego punktu widzenia to zdecydowanie właśnie musi być jakaś kombinacja wielu składników, które spowodowały taką właśnie bardzo zaskakującą reakcję organizmu.
Znaczy z tego, co tutaj wytropiła już Straż Nocna z komendantem Samuelem Wimesem na czele, to wychodzi na to, że tutaj ten lejs krabowy mógł być pewnego rodzaju teleportem, który cię aportował na te półtora tygodnia gdzieś. Nie wiesz gdzie. Może na przykład na pogranicze polsko-słowackie.
No właśnie, na spotkanie z Irydusem.
No i co tam miałem robić? Robić pompki?
No na przykład.
Nie, no pewnie zostałeś przez Irydusa spalony w ognisku kmieci.
Pal kmiecia.
No ale na przykład...
Byłeś wystawiony na opętańczy śmiech Irydusa przez cały czas.
Ale mogłeś też na przykład towarzyszyć swojemu koniowi, jakkolwiek to zabrzmi. Tutaj chcę...
Ale ciekawa jest sprawa z Rumakiem Arnoldem.
Uciąć wszelkie spekulacje.
Słuchajcie, bo w tej balladzie Arnold został wysłany jako pierwsza osoba na statek, na transport do lodowej, na lodowej pustkowie. Gdy już wszyscy przybyli, Arnold otrzymał przysłowiowego kopa w plecy. Oficjalnie jako pierwszy został wysłany na statek i jako pierwszy został pożegnany z załogi.
No bo ja myślę, że jeżeli ciebie, Mecku, nie było, to kompania postanowiła wynaleźć jakiś substytut w postaci konia.
No ale ja już tam byłem. Jak dotarłem, to już tam byłem, nie? No
ale może uznali, że jesteś substytutem własnego konia.
Twój to bardzo mówi ciekawa o tobie. Myśl.
Czyli uważasz, że twój koń mówi o tobie?
No bo no tak, no przecież jak laska mówi o sobie, o tobie i o sobie, no to koń też może. Co koń gorszy niż laska?
Oczywiście.
Koń koniowi nierówny?
Koń jaki jest,
no nierówny,
każdy widzi.
Ale też nie gorszy.
Koń jaki jest, każdy widzi, tak było napisane w Nowych Atenach.
Dokładnie tak, bo jednak tutaj trzeba wziąć pod uwagę tą sytuację, że rzeczywiście nie możemy wykluczyć, że koń został tutaj użyty jako ten substytut.
A potem Mecku został użyty jako substytut konia, który był substytutem Mecka. I tym samym
tak. No i
tworzy się nam taka wielka disneyowska spirala życia.
Tak, dokładnie. A jednocześnie był to taki dylemat konradowski, czy to już Mecku, czy jeszcze nie.
Tak, tutaj w zasadzie zagłębiliśmy się w tą, tą ciemną otchłań i w tej ciemnej otchłani szukamy we wnętrzu samsary, we wnętrzu jakiegoś kręgu życia odpowiedzi. Kto był pierwszy,
tak,
Mecku czy jego koń?
Właśnie na tym polegają nasze audycje, że my sięgamy do źródła, do głębi i wyciągamy z niej najważniejsze informacje.
Tak.
Przedstawiamy, właściwie obnażamy je na antenie.
Grzebiemy 2 metry pod mułem, potem dajemy Hubertusowi. Hubertus lubi wszystko sprawdzać namacalnie. I dzięki temu...
Tak, ja namacalnie sprawdzam, potem obnażam przed wszystkimi słuchaczami.
I w ten sposób obrobiony specjalnie materiał wynikowy może zostać poddany dalszej analizie naszemu kreatywnemu gremium. Natomiast warto tym razem zajrzeć do lodówki. Co takiego w lodowym pustkowiu słychać?
No, lodowe pustkowie, wszystko okej, wszystko zimno, ale w takim razie, gdzie jest ten mróz? Bo w całej baladzie wszyscy ubrani w płaszczyki, koszuleczki, pancerze, dresiki i wszystko, mieczyki, no nie wiadomo co, a mróz jest ponoć minus 40. Czy to, że koksy mają masę tłuszczową, to ma oznaczać, że, jest im ciepło? Bez jaj.
Ale oni nie powinni mieć masy tłuszczowej, jeżeli są koksami.
No ale właśnie o to chodzi, że są bez jaj, a mają masę tłuszczową. No i to
no właśnie, no właśnie, dokładnie. Masa tłuszczowa plus bez jaj równa się steryt.
Ale nie wzięliście pod uwagę jednego czynnika. Nie wzięliście pod uwagę tego, że tam jest tak zimno, że na przykład gluty z nosa mogą zamarznąć i otworzyć otulinę.
A to prawda, rzeczywiście. Już wtedy... nie mówiąc jeszcze o tym, że skoro tam uczestniczyli bohaterowie z Gildii Łowców Przygód, to na pewno mieli ze sobą naszyjnik Erika i laskę Wokiala, a te przedmioty powodują, że nawet w takiej temperaturze jest ciepło.
No, laska Wokiala wszystko odtaja.
Tak, laska Wokiala na mnie nie działa.
No i to źle, bo ty byś się zamarł.
No właśnie, no dlatego nie zdążyłeś, no. Czyli już jest wszystko jasne.
No właśnie, no... Ty, to może dlatego mi uciekły 2 tygodnie z życia, nie?
No właśnie, no o to chodzi, bo inaczej byś zamarzł, no. To już byłaby lipa kompletna.
No co to za moderator, który zamarzł przy pierwszej nadarzającej się okazji?
No to tak, ja nie brałem za dużo sterów, nie? W porównaniu do reszty bohaterów, to nie dostałem strzykawek, nie?
Na to wychodzi.
A czy gnom chciałby coś powiedzieć?
Nie, myślę, że raczej na ten temat akurat nie mam nic do powiedzenia.
O, czyli przyjąłeś taką postawę stoicyzmu łaskowego? Taki stoicyzm pomieszany ze sceptycyzmem.
Tak, sceptycyzm jest tutaj dobrym określeniem.
Mówisz, że nic zadać, nic ująć.
Mógłbym co najwyżej coś ująć, ale to nie
wydaje. To się wytnie.
Albo patnąć. No ale co powiecie o Dorinie, bo to chyba jest wasz numer popisowy.
No właśnie, to już jest inna balada, już nie wiem jak się nazywa, ale że tak powiem, krzędzią. A mianowicie uziemiony Durin, czyli krasnolud na czele kultu brody. Ten gość nie napisał ani jednego postu w baladzie i pierwsza postać, która się nadarzyła od razu, uziemiła go od razu, ale w takiej bezsensownej okoliczności, że na jakiejś wyspie zakładał sektę, i wieści o nim giną. I gdyby, powiedzmy, że wszystko byłoby w miarę w porządku, gdyby nie to, że w obozie najemników, ci najwięksi znawcy, moderatorzy, Woki, ale JG i ci wszyscy kozacy, nawet nie wiedzieli, że gdzie go zgubili. Co o tym możecie powiedzieć?
No więc ja mogę o tym powiedzieć, że może nie wiedzieli, ponieważ on cię ukrył w swojej brodzie.
No, broda to jest kolejnym artefaktem po lasce, bo... Ani no tak, broda, ale... ani laska, ani pała na mnie nie działa.
Ale zważywszy na jego rasę, krasnolud, to brodę musi mieć raczej gęstą. Wiesz, to nie jest taka sobie szczecina jak u naszych jaskiniowych 13-latków na brodzie, tylko to już jest potężna.
No właśnie.
Tak, no z całą pewnością.
No właśnie.
To broda plus laska.
Ukrył w tej brodzie.
Nie są przelewki.
I w tej brodzie
ale jak, jak to jest możliwe, że wiesz, że ci najwięksi władcy... Kozacy zgubili taką ważną postać, jaką jest brodacz w swojej balladzie.
No wiesz, no, każdego można zgubić. Jedni gubią dzieci, inni gubią kwestie, ci gubią...
Zegarki.
No.
Tak, a inni gubią brody, no. To jest jednak taki syndrom postępu, jakby nie patrzeć. Jeżeli przyjrzymy się tutaj analogii do Rosji carskiej, ale to właśnie golenie brody polegało na ucywilizowaniu się.
No tak, to było tutaj gwoli historii, dodam, za cara Piotra, bojarzy musieli być zgoleni. Ale również widzę tu pewną analogię i pewne nawiązanie do nurtu ekologicznego. W końcu broda jest wytworem całkowicie naturalnym, tak jak wełna,
Tak, rzeczywiście, już nie mówiąc o tym, że golenie brody można tutaj połączyć z dziejami troszkę nowszymi, a nawet i najnowszymi, i przeciągnąć ją do zespołu niedociążeniowego goleni prawej. I tutaj mamy gładko ogolonego Aleksandra Kwaśniewskiego, który również na terenie Rosji mocno nie domagał z powodu brody, z powodu goleni.
Tak, ale zobacz, z drugiej strony zarówno Putin, jak i Miedwiediew są ogoleni, a jednak domagają.
No tak, a Domogarow też domaga.
Ale Domogarow był brodaty.
No nie, on nie. Znaczy nie, kiedyś był, ale chyba już nie jest.
Ale Józio Stalin był brodaty. Znaczy przynajmniej miał taki charakterystyczny zarost.
Tak. Nie dało się go pomylić z niczym innym. Taka świetlista
tak, kulka. Laska, broda, wąsy, no i mamy niezłe dąsy.
Powiedział raper.
I podanie do Tomka Rząsy.
MC Hub. Także.
No, także tutaj myślę, że w kwestii tutaj tych tematów to chyba wyczerpaliśmy sprawę.
A no nie, no czeka nas jeszcze tutaj credo całej naszej tutaj dyskusji, czyli Origarus.
Origarus. No właśnie chciałem do tego płynnie nawiązać. Tak więc dzięki uprzejmości pana Chymota dotarliśmy do tego jakże interesującego przybytku. I powiem tyle, że w buńczucznych obłokach stwórców wisi nad wszystkimi anioł Tabriz i rozdziela tutaj jak demiurg istotę tego oto świata.
Można powiedzieć, że jest konstytuantą.
Pozwolę, że wprowadzę wszystkich słuchaczy, czym jest Origarus. Origarus według moderatorów jest, cytuję, tajemnicze forum, do którego nie ma opisu.
No tak, rzeczywiście to daje się zauważyć. Natomiast co jest tutaj ciekawego, oprócz już wspomnianych buńczucznych obłoków stwórców, mamy do czynienia z kilkoma dzielnicami tegoż wspaniałego przybytku. I postanowiłem dzisiaj was zabrać do dzielnicy portowej, gdyż znajduje się tam kilka bardzo interesujących punktów. Przyjrzymy się dzielnicy portowej, szczególnie kilku lokacjom, a mianowicie strzykającej Syrence, oberży u Humberta oraz domowi Kunegundy Podpiwniczonej.
Ale jeszcze pamiętasz, że jest Speluna Wilk Morski i Dom Scrooge'a.
Tak, oczywiście, to też są niezwykle interesujące lokacje. Więc może zacznijmy od Syrenki. To jest taki akcent polski, więc tutaj myślę, że możemy
jaki
od tego
polski?
Zacząć.
Ja bym powiedział, że głównie warszawski.
Tak, oczywiście, syrenkowo-warszawski.
Syrenki nikomu nie oddamy.
Otóż strzykająca syrenka jest sklepem ekstraordynaryjnym dla marynarzy. Jest on otwarty w czasie sezonu żeglugowego. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, sklep dla ludzi morza. Jak nie trudno się domyślić. Można w nim zakupić różnego rodzaju ekwipunek niezbędny do podróżowania po morzu.
Czyli człowieka i morze.
Tak, stary człowiek, a też morze.
Stary człowiek i wciąż morze.
Tak, a teraz pytanie zagadkowe i podchwytliwe. Czy pamiętacie autora?
Hemingway. Randy Orton.
To się wytnie. To się potem wytnie?
Tak, zdecydowanie. W każdym razie wracając tutaj do naszego jakże niezwykłego sklepu, właścicielem tegoż obiektu jest Leopold Sorel. Co możesz tutaj tu powiedzieć na temat takiego nazwiska jak Sorel?
Sorel? Ale przez jedno L czy przez dwa?
Przez dwa L, przez dwa.
To znaczy, ja bym mógł powiedzieć na ten temat tyle, że gdyby skreślić jedno L w tym nazwisku i zostawić Sorel, to wówczas mielibyśmy nawiązanie do nazwiska pewnego myśliciela, który opisywał właściwie coś w rodzaju teorii mitu. Mitu jakiego takiego konstruktu apriorycznego właściwie, którego wszyscy się trzymają, nie wiedząc w zasadzie dlaczego. I tu chodzi o to, że mitami kierują się bezmózgie masy, tłum. I tenże tłum poddaje się biernie działaniom mitów narzucanych przez demagogów głównie. I w ten sposób wyjaśniana była m.in. Ta erozja demokracji ateńskiej.
Mm-hmm. Tak, to tu rzeczywiście jest bardzo dobra analogia, bo w przypadku Gildii Łowców Przygód i Oligarusa również jest, mamy do czynienia z taką sytuacją, że banda bezmózgich osób trzyma się kurczowo jednego demiurga, którym właśnie jest nasz ulubiony anioł. Także jest to słuszna tutaj uwaga. Co jeszcze możemy o tym lepiej powiedzieć? Czy może... W sklepie tym można się dowiedzieć najświeższych ploteczek z dzielnicy portowej, a także możemy się dowiedzieć, jak ten sklep jest zbudowany, bo sklep zbudowany jest na planie kwadratu, okna są od strony ulicy, jest duży, ale niemiłosiernie zagracony. Podłoga drewniana, sam budynek jest tylko częściowo murowany. Nad wejściem znajduje się malunek przedstawiający syrenę strzykającą wodą, skąd wzięła się nazwa tego sklepu z tradycjami.
Ja bym tutaj dodał, że opis jako żywo przypomina mi pewną syntezę myśli takiej gwiazdy polityki polskiej, która objawiła nam się w 2006 roku. Mówię oczywiście o Krzysztofie Kononowiczu. On też właśnie mówił, że domek drewniany, matka i trójka dzieci i tak dalej.
Ale Krzyku Konon miał świetny sweter.
No miał, ale wiecie, on teraz chciał startować na prezydenta.
Ciekawe, swetry można kupić też w tym sklepie.
On teraz chciał startować na prezydenta Polski.
W pierwszej turze bym na niego zagłosował.
No, myślę, że miałby tutaj kilka głosów, a może nawet kilkanaście.
No, jeżeli...
Także namawiamy, Krzysztofie, startuj.
No, jeżeli w samym Białymstoku miał 3%, to znaczy, że musiało na niego zagłosować gdzieś z tych 15 osób.
Tak, tak, dokładnie.
Także, ale wracając do tematu, chciałbym was jeszcze spytać o inne impresje na temat oligarów.
Tak, teraz może przyjrzyjmy się oberży u Humberta. Jest to też bardzo ciekawa lokacja, która jest czynna przez cały rok. Jest to bardzo ważne.
Znaczy ja bym tutaj...
Pamiętamy, że poprzednia lokacja jest tylko czynna w sezonie żeglugowym, a tutaj mamy czynną cały rok.
Ja bym
i
tutaj...
można się tu przespać.
Ja bym
można,
tutaj...
chociaż pokoje są drogie i o niskim standardzie, ponieważ głównie jest tam, są tam karaluchy i szczury. Ale pomiędzy tymi szczurami i karaluchami możemy się przespać. A nawet i zjeść przeterminowaną rybę, która pewnie już nie była ruszona nawet przez te szczury. Albo kaszę ze skwarkami.
Ale ryba zrana jak śmietana.
Ja bym tutaj chciał nawiązać do samej nazwy. Wydaje mi się, że akurat to miano u Humberta może być pewną, może być rozpatrywane w kategoriach pewnej kontaminacji. Hum
tak,
i Bert. Panie. Hum od humbug i Bert tak. Od Berty, czyli działa.
Tak.
A wiemy, jakie to działo spustoszenie niosło.
Tak, bardzo duże. A humbug również jest sporym zwierzątkiem.
Ale jeszcze i... jest humbug.
Tak. Albo zumbuga.
Jeżeli tutaj humbug.
I zombuga też tak. Jest humbuga i zombuga.
Humbug to oszukańczo rozreklamowana sprawa albo blaga. Taka jest definicja formalna. I tutaj myślę, że wszystkie te znaczenia, które przytoczyliśmy, bardzo dobrze oddają klimat tej oberży. No ale teraz moglibyśmy też nie coś powiedzieć o spelunie wilk morski. Ja myślę, że każdy wilk morski, którego znam i znałem, myślę, że poznam, nie zasługuje na spelunę, tylko na restaurację.
Tak, rzeczywiście, aczkolwiek no niestety w Oligarusie mamy do czynienia tylko ze speluną.
Ale to dlatego, że ktoś tam spluwa?
Jest to bardzo ponure miejsce, omijane przez wszystkich kupców i uczciwych ludzi.
Rozumiem, że taka jest klasyfikacja, kupcy i uczciwi ludzie.
Tak, oczywiście. No bo kto handluje, ten oszukuje, proste.
Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.
I możemy się tam natknąć na piratów, marynarzy, ale także, a może przede wszystkim na złodziei, paserów, hazardzistów i ponurych czarowników. Czarowników oraz barbarzyńców.
A jak wygląda ponury czarownik? Ponurzy.
Czyli mamy wesołego barbarzyńcę i wesołego najemnika oraz ponurego czarnoksiężnika.
Gnomie jesteś?
Jestem cały czas.
Ponieważ ty utrzymujesz
dosyć... Bez namiętnych złodziei, paserów i hazardzistów. To jest bardzo tutaj, zauważcie, ciekawa dychotomia, i taki przekrój emocji. Od beznamiętnych złodziei, paserów, przez ponurych czarnoksiężników, aż do wesołych najemników i barbarzyńców. Mamy taki podział wyraźny.
Chciałbym tutaj ciebie, gnomie, spytać, ponieważ jesteś posądzany o utrzymywanie stosunków z różnymi elementami magicznymi, w tym arcymagiem, dlatego chcielibyśmy cię spytać, jak wygląda ponury czarownik.
Gnomer za nim mówił.
Aha,
to
rozumiem.
Prawda.
To zbyt trudne i nie powinno dojść do naszych uszu, tak rozumiem?
Myślę, że to mogłoby być zbyt brutalne dla naszych słuchaczy, ale spójrzcie na to w ten sposób. Czy gdybyście mogli czarować i mieli nieograniczoną moc magiczną, to czy bylibyście ponurzy?
Ach, rozumiem. Czyli sugerujesz, że to są początkujący czarownicy. To są nowicjusze.
No, nawet myślę, że są to czarodzieje, którzy mimo bogatego doświadczenia ciągle nie potrafią czarować.
Czyli coś w rodzaju Rincewinda.
Rincewind nie pasuje do tej koncepcji, bo...
No, on znał jeden czar.
To nikt nie nazwie.
No, on jest beztrosko wesoły, ale to dlatego, że nie umie czarować zupełnie.
Nie powiedziałbym, że jest beztrosko wesoły.
Dla całych magów z niewidocznego uniwersytetu. Czy oni wydają się wam ponurzy?
A właśnie tak ad hoc chciałbym powiedzieć, że kilkanaście dni temu została wydana nowa pozycja ze świata dysku. Niewidoczni akademicy i tutaj wszyscy pasjonaci futbolu i sportów każdego rodzaju, myślę, że znajdą coś dla siebie. Tutaj polecam i wracam do tematu.
Tak, vivat academia.
Vivat professores.
Dokładnie.
Vivat membra quod libet, vivat membra qua libet, sempens sint in flores.
Tak, floresy, floresy.
Tak jest.
Wracam do tematu.
A przy czym teraz jesteśmy, bo w demo sobie przyłączyłem.
Jesteśmy przy omawianiu Wilka Morskiego i charakterów postaci, które się zjawiają w tym interesującym przybytku. Myślę, że właśnie wracając do naszej tutaj, do naszej klasyfikacji, zauważcie, że tam, gdzie mamy do czynienia z umysłem, z przenikliwością, mamy też do czynienia z emocjami negatywnymi. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z brutalną siłą i żywiołem działania bezpośredniego, mamy do czynienia z wesołymi i pozytywnymi emocjami. Jak to można skomentować? Tul?
Myślę, że tutaj komentarz nasuwa się sam i nie potrzeba tęgiego umysłu, żeby samemu uświadomić sobie tą burzę, można powiedzieć, skojarzeń. No to dlatego to też uważam, że tutaj mógłby dodać i wtrącić swoje dwa grosze tylko Mecku.
Raz, dwa, trzy, powiesz ty.
No właśnie, tutaj widzimy, czyli brak takiego przemyślenia, brak wnikliwości powoduje, że jesteśmy weseli. Tak naprawdę, czyli taki właśnie wioskowy głupek, wesolutki jest w zasadzie szczęśliwszym człowiekiem niż bardzo mądry, oczytany mag.
I tutaj myślę, możemy zatoczyć i domknąć takie wielkie koło tych naszych rozważań tutaj około gildiowych i zamykając te nasze przemyślenia właśnie takim wesołym akcentem, że wszyscy ci, którzy ten świat i te światy współtworzyli, ci, którzy tam się udzielali, być może jakieś swoje, nie chcę powiedzieć braki, ale jakieś swoje niedobory, na przykład niedobory humoru, niedobory fantazji.
Niedobory witaminy C, D i A.
I YZ próbowali rekompensować kreacją takiego właśnie świata i to im dawało radość. Czyli tym samym można postawić tezę, że Gildia Łowców Przygód, w moim skrócie Głupole, pełnią taką funkcję rozrywkową, funkcję, tutaj mógłbym oddać głos Hubiemu, bo on się tutaj na psychologii
tak,
wyznaje.
Ja myślę, że to jest taka mentalna ochronka jakby, że w tym właśnie przybytku można dać upust swojej niewiedzy, swoim brakom, jednocześnie udając, że jest to wspaniałe i bardzo rozwijające. I chyba na tym to polega, ponieważ jeszcze dodam, że w Spelunie Wilk Morski możemy napić się wina łza sołtysa za 6 miedziaków, który tylko prawdziwi koneserzy dostrzegają jego subtelny porzeczkowy smak. Myślę, że to powinno być taką tutaj kwintesencją tej sytuacji.
Tak, tak, tak. I tym samym można zamknąć na kłódkę nasze tutaj roztrząsanie tematu i przechodzimy do działu organizacyjnego Sary Birchemota i liczymy tutaj na inwencję gnoma. Gnomie, crazy, powiedz nam, co się buduje, co się będzie budować?
Przed godziną, nawet troszeczkę ponad godziną, światło dzienne, nocne już właściwie ujrzały jeszcze świeższe, najświeższe nowiny, co część bywalców ogniska już zarejestrowała. I najświeższe nowiny będą się w miarę rozwoju osady także rozwijały. Plan jest taki, żeby przypadkowy osadnik, na przykład Hubi, chodząc do osady nie musiał sprawdzać po kolei wszystkich lokacji, aby sprawdzić, czy nie pojawiło się coś nowego. Nowy
Hubi postaw. I tam nie sprawdza.
Ja to wiem po prostu od samego od początku, że także ja nie muszę nic sprawdzać.
W każdym razie wystarczy wejść do najświeższych nowin i pojawi się wszystko, co nowe.
Znaczy może też tutaj można wymienić, że zauważam nieczęsto spotykany i w jaskini, i w osadzie podział na takie w zasadzie dwa względnie równe ramki, to znaczy newsy po lewej stronie, ogłoszenia co nowego i tak dalej po prawej, ale że sam wygląd, sama estetyka jest innowacyjna jak na jaskinie.
Ej, a słyszycie? Teraz równocześnie jest audycja Birchemota, ale jest jakiś mecz o mistrzostwo świata w szachach?
Wszystkich po prostu zamurowało. Z
nie, Meczku, to po prostu...
Biegniemy patrzeć, jak wyniki wyglądają.
Mander po prostu coś rzucił, dlatego, bo musiał. Dałeś
dlatego tak mało słuchaczy mamy.
Dałeś się nalać.
A, właśnie, bo wszyscy tak. Pasjonują się tym meczem szachowym.
No, ale... I tu, ja tu widzę 38 numer Czasu Imperium już za 10 dni.
Tak, trzymaj ze słowo. To zdementować. Na pewno nie ukaże się za 10 dni. Co do tego tylko... jestem całkowicie pewien. Znaczy oczywiście nie chcę tutaj...
ukaże się, bo wiem, wczoraj pisało, że 38 numer Czasu Imperium już za 18 dni, dzisiaj...
O tego możecie się spodziewać. 10 dni. Dlatego myślę,
to
że...
To uciekł tydzień.
Tak, dlatego, że mogę już śmiało powiedzieć, że premiera odbyła się tydzień temu. Ale wracając, może powinniśmy w tym punkcie nadmienić, że Birchemot FM będzie teraz właściwie logiem audycji, ale też nie całego radia, dlatego że radio otrzymało dzięki, jakby to określić, dzięki pewnym wytycznym co do nazw w osadzie otrzymało nazwę Echonośnej Rozgłośni i w ten oto sposób należy teraz nas nazywać. Birchemot FM oczywiście pozostanie, ale nie tylko.
To tak. No to mamy propozycję trzech nowych audycji do Birchemota, a mianowicie Poletko Literackie, Kącik Outbound i Fotosynteza. Może tu wprowadzisz słuchaczy, czym są audycje, które prowadzisz?
Poletko Literackie miało być odpowiedzią na zapotrzebowanie może nieco poważniejszej formuły, jakiegoś formatu wychodzącego naprzeciw tej części jaskini, która jest za pan wraz z literaturą. Tutaj chciałem zaprosić do współpracy Moandora i wspólnie moglibyśmy rozprawiać o książkach. Oczywiście udział gości posiadających mikrofon byłaby mile widziana. Natomiast Fotosynteza, myślę, że tutaj ten wzrost jest dosyć łatwy do zrozumienia. Chodziło oczywiście o audycję fotograficzną i tutaj chciałbym ją poprowadzić z Hubim.
No i z skaczkami?
No i w
miarę... Może jeszcze skaczkami?
Oczywiście, skaczkami także tutaj pana Chemota na pierwszy tak, ogień.
Tak, przemyskie kaczki będą naszą główną atrakcją.
Natomiast w audycji
Fotosynteza prześwietlimy każde zdjęcie i wyciśniemy z niego każdy adenozynotrójfosforan i pokażemy go wam na antenie. Także tak, zapraszamy
tak,
do słuchania.
I będzie to w zasadzie widać, bo każde zdjęcie zostanie dokładnie obmacane przez docenta Macanta. Prześwietlimy jego jądro jest testwa.
Nie przepuszczę żadnemu pikselowi, bądźcie tego pewni.
Natomiast no tak. Kącik Unbound to jest metametka.
Właśnie, to jest metametka, takie będzie 100% muzyczny przekaz. Mam to zamiar prowadzić z Conquerem. Na pewno będzie jeden temat taki, omówienie tematu takiego stricte muzycznego. Później będą jakieś recenzje płyt i co najważniejsze, będziemy promować rodzimą scenę jaskiniową, to znaczy będziemy skupiać się na działalności zespołów, w których jaskiniowcy biorą udział. Mianowicie, to już zobaczycie wkrótce.
Tak, to już zobaczycie nawet bardzo wkrótce, ponieważ teraz powiemy tylko, jeszcze raz uspokoimy, że Bichemot zostanie w eterze, będzie nadal emitowany, miejmy nadzieję, że regularnie, bo od tego zależy także los naszego kącika w jaskini. Ci, którzy widzieli może już w formie wizualnej, jak wygląda projektowany domek jaskini, ci, którzy nie widzieli, zapraszamy na YouTube. Możemy też tylko powiedzieć, że lokacja w zasadzie coś w rodzaju rozbudowanego menu dla Bichemota jest już gotowy. Adres podamy wkrótce. Tutaj Gnom mógłby powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, jak to widzi, jak widzi rozwój echonośnej rozgłośni pod względem technicznym i graficznym.
I merytorycznym.
I merytorycznym zwłaszcza.
Merytorycznym zwłaszcza widzę bardzo kiepsko, bowiem zależy to wszystko od was. Od was zależy los owej lokacji. Od kilku dni nie udało wam się napisać ani słowa. Mimo, że bardzo starałem się, aby na dzisiaj lokacja była już gotowa.
Ona jest gotowa, tylko nie jest wypełniona treścią, a trudno ją wypełnić treścią, jeżeli nic nie nadajemy. A teraz będziemy nadawać. Zostało nam także obiecane w przyszłości, że jeżeli będziemy nadawać regularnie, to wówczas otrzymamy stolik. I dlatego w tym miejscu prosimy Irydusa i Gulka o motywowanie nas do pracy w ich jedyny znany nam sposób. No i cóż, możemy zaprosić na przerwę, a w przerwie premierowy odcinek kącika Unbound. Słuchajcie i doświadczajcie tego, co już niedługo będzie wam dane dzięki Meckowi, dzięki Conquerowi i dzięki zapraszanym do ich studia gościom, czyli Outbound.
Tak jest, stay tuned.
Outbound.
Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound. Outbound.
Pragnę gorąco powitać wszystkich słuchaczy tego wydania Bichemota FM z nowego studia kącika Outbound. Witam was, mglisto-elficki redaktor BHFM MCK. Kącik Outbound już wkrótce w nowej odsłonie jako oddzielny segment jaskiniowej rozgłośni podejmujący tematykę stricte muzyczną. Oprócz tego promować będziemy rodzimą scenę tworzoną przez jaskiniowców. Właśnie dlatego dzisiejszym moim gościem kącika jest Conquer.
No, cześć Mecku, witam wszystkich słuchaczy Bichemot FM.
Przeprowadzę z nim pierwszy w historii Bichemota wywiad, w którym będę chciał, aby opowiedział nam on dzisiaj trochę o zespole, w którym jest gitarzystą. Muszę również oznajmić, że Conquer będzie mi asystował w przyszłych audycjach kącika Outbound, którego pierwsze nagranie już wkrótce. Tymczasem przejdźmy do wywiadu. Tak, Conquerze, pozwolisz, że zacznę od pytania, jak to wszystko się zaczęło. Chcę, abyś mi przybliżył mniej więcej genezę twojej kapeli, jak się w niej znalazłeś.
A geneza mojego grania w tej kapeli jest dość standardowa, ponieważ jako młody gitarzysta chciałem skończyć z graniem na kanapie, prawda, do samego siebie, a rozpocząć karierę w szerokim świecie. A więc, aby to robić, zamieściłem ogłoszenie na serwisie internetowym rockmetal.pl, że młody gitarzysta, zdolny, ambitny, poszukuje zespołu. No i znalazło się paru takich, którym widocznie potrzeba było gitarzysty i przyszedłem, zagrałem. Okazało się, że jestem wystarczająco dobry i teraz gramy razem. Proste, najbardziej klasyczny chyba możliwy scenariusz. Zresztą, szczerze mówiąc, wszyscy w naszym zespole w ten sposób się znaleźli. No, zawsze to są jakieś ogłoszenia czy coś takiego.
A czekaj, a chodzi mi konkretnie o historię zespołu. Znaczy ogólnie od samego początku, jak w ogóle?
Sam zespół istnieje od 2005 roku. Nasz lider i gitarzysta drugi, Guli, miał wcześniej już kapelę, ale tam też właśnie był tak jak ja, czyli doszedł już wcześniej, nie odpowiadał w sumie za główny kształt muzyki, jaki tworzy się w tym zespole. No i były tam pewne rozbieżności co do stylu, jaki chcieli obrać, no i dlatego kapela się rozpadła i potem Guli razem z perkusistą tamtego zespołu stworzyli własny projekt i on przez pewien czas był pozbawiony właśnie i drugiego gitarzysty i wokalisty, no i potem odnalazł się Piotruś, nasz basista, potem ja jako drugi gitarzysta, no i na końcu dosłownie niedawno znaleźliśmy też wokalistę, no i w ten sposób skompletował się skład. Sama kapela, no mówię, powstawała tak etapami, no, tak mogę to powiedzieć.
Skąd się wzięła nazwa kapeli, bo nazywa się Cień, czy ona ma jakiś ukryty, głębszy sens?
Nie, szczerze mówiąc, to nazwa tej kapeli ma jakąś genezę, jestem tego absolutnie pewien, bo Guli opowiadał mi kiedyś, skąd wziął tą nazwę, ale to było tylko tak mimochodem, jakby półgębkiem i nie zapamiętałem dokładnie, skąd jest ta nazwa, ale to nie ma jakichś tam wielkich symbolicznych odniesień do czegoś, nie ma takiej chyba głębszej filozofii. No, gramy muzę dość depresyjną, mroczną, więc cień wydaje się po prostu takim wystarczająco odpowiednim słowem. To było coś z angielskiego, właśnie z jakiegoś The Shade, tylko nie pamiętam już, o co dokładnie chodziło. Cień, no. Mhm.
To tak. Czyli zanim znalazłeś się w cieniu, tak, czy pracowałeś gdziekolwiek indziej, w jakimś innym projekcie, czy po prostu, tak jak mówię, siedziałeś na kanapie?
No, przed cieniem była jeszcze taka osiedlowa kapela w miejscowości, w której mieszkałem wcześniej, czyli w Niedzicy, ale to się skończyło na paru próbach z tego względu, że no ja siedzę w Krakowie, studiuję, no a w tamtej drugiej kapeli gra mój brat między innymi. W zasadzie to źle mówię, bo ta kapela jest już rozwiązana, no ale wtedy, kiedy ja jeszcze grałem, zaczynałem, no to jeszcze istniała i no i tam skończyło się na paru próbach, natomiast Cień jest pierwszym zespołem, w którym gram tak na poważnie. Czyli regularne próby, materiał do nauczenia się, określone, no powiedzmy, obowiązki. Każdy coś tam musi wnieść do tego zespołu. Takie jest założenie, że nie tylko robimy to, co lider każe, ale też każdy tworzy jakiś kawałek swojej muzyki, coś wnosi do utworu właśnie.
Ważną kwestią, jaką muszę poruszyć jeszcze, to przynależność gatunkowa waszej kapeli. Znaczy, kim się inspirujecie, także mniej więcej na czym skupiać się będzie tematyka utworów?
A to jest dobre pytanie, bo nasza kapela ogólnie gra szeroko pojęty black metal. Stawiamy raczej na takie depresyjne klimaty, jakieś schizy. Staramy się grać klimatycznie i mrocznie. Gramy tak, no, ze względu na to, że jest to gatunek jeszcze mało wyeksploatowany. większość kapel, które grają właśnie jakiś atmosferik black metal, czy właśnie jakieś inne depresyjne odmiany, o, depressive black metal też jest taki gatunek, no one często siedzą w bardzo głębokim podziemiu i jakość nagrań, które one prezentują, czasem jest raczej kiepska i my chcieliśmy właśnie stworzyć kapelę, która gra taki gatunek muzyki, ale zrobić to dołożyć do tej muzyki dobre brzmienie, przyłożyć się do tego brzmienia, do aranżu. A czym się inspirujemy? Tutaj mógłbym wymienić takie kapele jak na przykład Shining, czy też mamy coś ze stylu Enslaved, czyli lekko progresywny black metal, też właśnie jakieś elementy progresji staramy się wplątać w tą naszą muzykę, ale dużo tu jest, większość jednak to jest nasz własny styl i jeżeli słuchać jakieś u nas inspiracji, to jest tylko jakiś akcent, natomiast no, staramy się jednak brzmieć jak cień, tak swój własny styl wypracować. Mm-hmm. Mógłbym powiedzieć, że nie słyszałem jeszcze zespołu, który grałby w takim stylu jak my, no a już parę ich w życiu słyszałem i mogę spokojnie powiedzieć, że cień to jest coś oryginalnego jednak. Brzmi to może trochę nieskromnie, ale jest to muza inna zdecydowanie.
Mhm. A w takim razie ty sam jesteś miłośnikiem jakiej muzyki? To znaczy, których gatunków i zespołów jesteś szczególnym fanem?
A tutaj mógłbym długo mówić na ten temat.
Mamy dużo czasu.
Najbardziej interesuję się muzyką gitarową, wszelkiego rodzaju, czyli od klasycznego jakiegoś rocka w stylu, nie wiem, Led Zeppelin, przez psychodelię, przez progresyw, tak jak na przykład Pink Floyd, przez thrash metal, aż do jakichś totalnie ciężkich, ekstremalnych odmian. W zasadzie to w muzyce gitarowej jedyne, do czego się nie mogę przekonać, to jest ten brytyjski alternatywny rock, to co jest ostatnio modne tam na wyspach. Jakoś nie mogę się do tego przekonać, ale oprócz tego w zasadzie to wszelkie odmiany gitarowej muzyki, no lubię je i interesuję się nimi. Moimi ulubionymi zespołami to ci, którzy śledzą moje wpisy w jaskini, chyba zdążyli się już, no, chyba już wiedzą, jak to zespoł, ale przede wszystkim Down, to jest chyba mój ulubiony zespół. No, nazwa taka jest śmieszna, ale to jest super grupa z Nowego Orleanu. Tam grają muzycy z Pantery, z I Hate God, z Crowbar, z Corrosion of Conformity. To jest moja ulubiona kapela. Moją drugą ulubioną kapelą jest Nevermore. Tam gra gitarzysta Jeff Loomis. To jest mój ulubiony gitarzysta, tak nawiasem mówiąc. No i na wokalu jest Warren Dane, więc między Down a Nevermore jest wielka różnica, dlatego to są zupełnie inne zespoły.
Tak mówisz?
W zupełnie różnych gatunkach i dlatego no, można tutaj na podstawie tylko tych dwóch moich ulubionych zespołów zobaczyć, że no, ja raczej nie mam jakiegoś jednego ulubionego gatunku, tylko poruszam się po różnych. No, raz sobie puszczę death metal, raz sobie puszczę Lynyrd Skynyrd, a raz sobie puszczę ZZ Top, a innym razem jakiś Blecur. I jest fajnie. No.
A jak wygląda wasze granie i tworzenie muzyki na co dzień? Na czym skupiacie się podczas prób zespołu?
Tworzenie muzyki. Jeżeli o to chodzi, to takim naczelnym założeniem w naszym zespole jest to, aby nie było dyktatury jednego członka zespołu, tylko żeby każdy miał jakiś wpływ na tą muzykę. I można powiedzieć, że dzielimy się mniej więcej porówno. Zazwyczaj jest tak, że ktoś tworzy jakby jakiś szkic kawałka, składa do kupy kilka riffów, jakieś akordy, tam cudawianki. Potem reszta tego słucha i spróbuje jakoś dołożyć coś swojego do tego kawałka. No, na przykład do jednego z kawałków ja napisałem swoje solo. Guli zrobił gitarę rytmiczną. Piotruś stworzył bas, prawda? No a perkusista napisał, znaczy napisał to w zasadzie improwizowany na próbie. To się dużo rzeczy się po prostu na żywo poprawia, ale w ten sposób można powiedzieć, że do każdego kawałka każdy coś może wnieść i to jest bardzo, to według mnie dobry system. Nie czujesz się wtedy jak radio, które tylko odtwarza tą muzykę napisaną przez kogoś innego.
Tak. Ostatnim moim pytaniem, jakie muszę ci dzisiaj zadać, to oczywiście pytanie o plan na przyszłość. Kiedy będzie można spodziewać jakieś wieści o cieniu?
No, na razie oczywiście chcemy dopracować do perfekcji kawałki na próbach. Jako, że mamy wokalistę, no to nie wykluczamy jakichś koncertów tutaj w Krakowie i okolicach. No a w jakiejś niedalekiej przyszłości planujemy nagrać te nasze kawałki na płytę, wydać krążek. No a potem będziemy pisać następne kawałki, znowu je szlifować, znowu dalej grać koncerty i tak powolutku będziemy podbijać świat. No, myślę, że jak każdy normalny zespół. No i w zasadzie tyle.
Jeżeli chcecie uzyskać informacje, to koniecznie odwiedźcie MySpace kapeli pod adresem www.myspace.com/cienband. Tak więc, Conquerze, dziękuję ci za wywiad.
No ja również dziękuję ci za dodatkową reklamę i dzięki za wywiad. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No a mi pozostaje jeszcze życzyć kapeli samych sukcesów i czekać na nadchodzącą płytę, a o dalszych postępach będziemy informować w nadchodzących kącikach. Ze studia Kącika Outbound mówił dla was Mecku, Przemyśl Podkarpackie, Birchem od FM. Oddaję głos do studia. Halo, halo, Tool.
Birchem od FM. Jesteśmy wszędzie. Pytamy sławnych.
Który zawodnik najbardziej panu zaimponował, panie prezydencie?
Roger Pereira to. Ale dobry był także nasz bramkarz Arturbony bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Także za granicą.
This is madness! This is Sparta!
Ale docieramy także do zwykłych ludzi.
No fajnie było wszystko, kurwa, wchodzę do windy, frajer wchodzi, kurwa, 90-letni prawie ten Józek, kurwa, z drzema pies wali, kurwa. No kurwa, tu jest co?
Słuchamy uważnie.
Panie, pieprzaj pan, no to pan...
Pieprzaj pan, panie, wchodzi pracy, kurwa!
Pieprzaj pan! Niekiedy i między wersami.
O ty, kurwa, ze synu, urwie z mi obiecem, że...
Jestem hardcorem.
Pytamy za słówka.
Nas nie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne.
Pomagamy przepłynąć przez kręte meandry języka.
Co mi pan tu napisał? Kolpytko.
Zadajemy pytania i uzyskujemy odpowiedzi.
Rurku, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś, kurwa, uchowało i ludzie tego nie widzą.
Na różne tematy.
Fixignora pozwalają łatwo przyrządzić dania różnych kuchni. Na przykład gulki. Do rozpuszczonej zawartości torebki dodaje pokrojone mięso. Duszę pod przykryciem i gotowe.
Niekiedy zaskakujące.
Pies sra, ścia, no. I taka prawda.
Niezrozumiałe. Ale zawsze pozytywne.
Zadzwoń do mamy.
Jest tyle do powiedzenia.
Birchem od FM. Jesteśmy hardkorami.
Jesteśmy hardkorami, a to już trzecia część odrodzonego Birchemota.
Urwiesz mi od internetu.
No więc właśnie. Jak widzisz, Mecku się wczuł w klimat, ale teraz przechodzimy już do tematu następnego. Legendy Ejranu, ale zanim zajmiemy się legendami, poprosimy jeszcze raz o głos Gnoma.
Tak, na czym to skończyłem?
Na ER.
Na unośnej rozgłośni. To przy tej okazji muszę wspomnieć, zanim do ER przejdę, że powstała tak zwana podziemna kwatera, czyli mini panel administracyjny osady, który pozwala tworzyć nowe lokacje, takie jak właśnie domek dla Birchemota, w dosyć krótkim czasie, dlatego w ciągu najbliższych kilku tygodni osadnicy mogą spodziewać się opublikowania w końcu po 4 czy 5 latach zapowiedzi lokacji takich jak U Progu czy Loża Honorowa, a także Czas Imperium znajdzie w końcu swoje należyte miejsce w osadzie.
Co mógłbyś powiedzieć bliżej o tym? To znaczy, jak to będzie wyglądało? Czy będzie te lokacje stworzone na bazie tego systemu będą przypominały coś, co już w osadzie istnieje, czy raczej będą to byty nowatorskie?
Rzecz w tym, że wygląd tych lokacji jest definiowany za każdym razem osobno. To znaczy, że lokacje korzystające ze wspólnego systemu podstron edytowanych z poziomu kwatery mogą wyglądać zupełnie inaczej. Dla przykładu ER właśnie, adres do echonośnych rozgłośni to osada.heroes.net.pl/rozgłośnia, pisane bez polskich ogonków. Wygląda zupełnie inaczej niż najświeższe noviny, a nawet w najświeższych nowinach możemy znaleźć tak zwaną podstronę. Są to ogłoszenia grodzieżcy. Jak widać, podobieństwa nie ma żadnego, dlatego U Progu może wyglądać zupełnie inaczej niż Loża Honorowa, mimo że powstaną te lokacje w tak samo krótkim czasie.
Ile z tych lokacji może spodziewać się w dalszej perspektywie własnego domku? I czy w związku z tym, że powstanie ich w tak krótkim czasie tak wiele, czy mapa osady będzie w jakiś sposób zmieniona, dostosowana do tego nowego, do tej nowej sytuacji?
Na razie domków nam wystarcza, więc dopiero zacząłem zastanawiać się nad ich ograniczoną ilością. Ale i dla U Progu, i dla Loży Honorowej przewidziane są już domki. Dla U Progu jest to oczywiście brama osady, dla Loży Honorowej jest to pomnik, statua tuż obok portalu do Imperium, co zostawia nam po odliczeniu rankingów 3 wolne domki wewnątrz osady i 1 domek na zewnątrz, z czego i echonośna rozgłośnia, czyli Birchemot FM i Czas Imperium zajmują 2 domki. Także mamy jeszcze 2 wolne, a co potem, nie wiem.
Czy zamierzasz,
nie mamy aż tak dalekosiężnych planów.
Czy zamierzasz ogłosić w przyszłości jakiś konkurs na najciekawszą projektowaną czy też przemyślaną lokację dla osady?
Myślę, że kiedyś rzeczywiście będziemy musieli to zrobić, ale nie pytaj, czy ja mam taki zamiar. Ja jestem tylko zastępcą grododzierżcy. Taką decyzję musiałby podjąć Meandor po uzgodnieniu tego z resztą Wysokiej Rady. I w tym faktycznie ze mną, ale to Meandor ma decydujące zdanie. Poza tym myślę, że także graficy powinni się wypowiedzieć. Nie wiem, czy byłby sens organizowania konkursu, jeżeli któryś grafik chciałby się tego podjąć od ręki.
Chodzi mi nie tyle o wygląd, co bardziej o funkcjonalność. To znaczy, gdyby ktoś wynalazł jakąś nową formułę dla domku, coś, czego jeszcze w osadzie nie było, to czy mógłby liczyć na pomoc, a przynajmniej na wysłuchanie ze strony z Wysokiej Rady i Grododzierstwa?
Jeśli chodzi o wysłuchanie, to moje gadu-gadu, mój e-mail, tak samo jak innych członków Wysokiej Rady, jest publicznie dostępny w wielu miejscach i nie zdarza się, żebym nie odpowiedział na e-maila z jakimś zapytaniem od jakiegoś użytkownika jaskini, ale nie do końca rozumiem, o co właściwie pytasz. Czy chodzi ci o wygląd głównej mapki osady, czy jakiejś konkretnej lokacji?
Znaczy, chodzi mi bardziej o to, czy gdyby ktoś wpadł na jakiś super ciekawy pomysł dotyczący w ogóle jakiegoś schematu funkcjonowania, a nie wyglądu jakiejś osady. Czyli na przykład gdyby ktoś padł na misterne rękopisy, ale na przykład dotyczące filmów czy czegoś innego w tym rodzaju. Coś nowego.
To oczywiście, oczywiście, że może liczyć na dokładne przemyślenie i prawdopodobnie w takim przypadku realizację tego projektu w miarę moich możliwości czasowych. Takim projektem, który czeka na zrealizowanie, są recenzje książek, które też zasługują na osobną lokację. Już od dawna są zapowiadane, a jeszcze nie znalazłem czasu, by to zrealizować. Ale tak, to jest właśnie jeden z takich pomysłów. Jesteśmy jak najbardziej otwarci i cieszymy się z każdej inicjatywy użytkowników.
Jeżeli chodzi o recenzje książek, to w jaki sposób miałyby one włączyć się w to życie jaskiniowe wypełnione już przez starożytną bibliotekę, przez czas imperium i przez gorące dysputy?
Tutaj musisz pytać Muandora, to jest bowiem jego pomysł, ale myślę, że miejsce dla takich recenzji jeszcze się znajdzie, bowiem w czasie imperium tych recenzji jest 3-4 góra, 4 na ile? Miesiąc, 2 miesiące, a cała administracja jaskini liczy, że aktywność użytkowników i ich liczba będzie się zwiększała. Nie kryje tego, że mamy taką nadzieję i dlatego właśnie działamy.
Czyli w ten sposób chcecie po prostu zachęcać i to jest moim zdaniem dobre. Nie wiem, co o tym sądzi reszta redakcji, ale myślę, że zgadza się ze mną, że w ten sposób...
Tak, jak najbardziej tak, oczywiście.
Że w ten zgodził sposób się, można... bym, gdyby mnie gardło nie bolało.
W ten sposób można przyczynić się do rozwoju jaskini. Nie wiem.
Tutaj jeszcze może powiemy, bo jest taki feedback z ogniska, że Mefistofelix chce być pozdrowiony, tak więc pozdrawiamy magicznego kota Mefistofelixa i zapraszamy do słuchania naszych audycji.
Tak.
A ja na koniec chciałbym, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, czy chciałby coś w kontekście osady powiedzieć. Tym niemniej chciałem zaprosić wszystkich do mistycznych obrazów i do komentowania najnowszych dzieł.
A zobaczymy, co tam się znalazło. No tutaj jeszcze ode mnie chciał powiedzieć, że takim pierwszym krokiem do, można powiedzieć, jakiegoś renesansu czy też sanacji słowa pisanego w jaskini byłoby z pewnością napisanie czegoś do misternych rękopisów i cały czas liczymy na wysyp nowych prac. Tutaj między innymi oczekiwalibyśmy nowych dzieł Ptakuby, którego właściwie teraz zaprezentujemy razem z jego legendami Irianu. Będzie to jedna z najkrótszych recenzji, przynajmniej tak się postaramy. No ale zacznijmy od początku. Jak wiemy, dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie, Ptakuba jest zwolennikiem anarchii. Co to jest anarchia, to już zostało wyjaśnione w odpowiednim wątku, natomiast czytając jego dzieło, Legendę Iranu, można natknąć się na pewne nie tyle nieścisłości, co kolizje anarchizmu z innymi szkołami, nie tylko filozofii, ale i innych dziedzin. Tutaj na przykład zastanawia mnie koneksja anarchizmu z futbolem. Okazuje się, że główny bohater, jak mówi, szedłem powoli wzdłuż wąskiej ulicy po drodze, czytając wymyślne graffiti, zwykle mówiące, czym się zajmują rodzice graczy danej drużyny piłki nożnej. Graffiti pisane oczywiście przez kibiców innej, czwartoligowej zresztą drużyny. Jak można pogodzić anarchizm z futbolem? Co o tym sądzicie?
No, trzeba przyznać, że na boiskach, na stadionach można często spotkać walki między anarchistami a nacjonalistami. Bardzo często jest zjawisko na stadionach.
I w związku z tym te walki mogą też definiować sam mecz?
No, czasami tak bywa, wiesz. To już zależy od meczu.
No, jeżeli sięgnąć do nie tak dawnej historii, to przecież nasi kibice Legii pojechali do Wilna i prawie zdobyli to miasto.
No, nie trzeba było rycerzy, kopii, ale kibice Legii prawie zdobyli Wilno. Nie, to było co? Wilno czy co innego?
To było Wilno.
Mhm. Wilno.
Tak. A pamiętam przecież taki znamienny obrazek, jak właściwie...
Jak policjant na koniu.
Tak, policjant na koniu, który wsadził kciuk do buzi i patrzy się przerażonym wzrokiem na jakiegoś kibica, który dzierży w dłoni kawałek stadionu, dosłownie.
No tak, no nasi jak zwykle górą, szczególnie wobec Litwinów.
No, czyli można powiedzieć, że zostało tutaj w tej powieści przemycone jakieś wątki dotyczące Wielkiej Polski.
Sienkiewiczowskie takie wątki.
Tak, ku pokrzepieniu serc, dotyczące jakby takiej Wielkiej Polski. Ale z drugiej strony, skoro anarchia wyrzeka się jakiejkolwiek państwowości, jest tu pewna sprzeczność.
Tak, rzeczywiście, aczkolwiek ja myślę, że jeśli chodzi właśnie o to połączenie anarchii z futbolem, to trzeba zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście tam, gdzie mamy do czynienia ze starciem różnych światopoglądów, różnych idei i pomysłów na funkcjonowanie społeczeństwa, czy też różnych innych grup nieformalnych, jakimi są na przykład właśnie kibice różnych drużyn, to tam na pewno zawsze pojawiają się jakieś wątki anarchistyczne obok innych pomysłów, ponieważ takie grupy nieformalne mają dosyć różną bardzo strukturę. Z jednej strony może być tak, że jest jakiś silny przywódca i wtedy bardziej mamy do czynienia z takimi tendencjami monarchistyczno-demokratycznymi czasem, jak jest więcej niż jedna silna osoba, bądź też kiedy jest raczej taki luźny związek tylko na zasadzie celu, jakim jest na przykład pobicie innej drużyny, no to wtedy mamy do czynienia bardziej tutaj z takimi anarchistycznymi i decentralizacyjnymi tendencjami.
Tak, ale demokracja, jak wspomniałeś, demokracja nieodmiennie wiąże się z oczywiście u krytyków demokracji, z agitacją, z demagogią, z dezinformacją. Ja tutaj przytoczę cytat. Walczyłem wraz z twoim ojcem w czasie wojny przeciwko cienistej pięści. Drychat był niezwykłym wołownikiem, którego miecz był zabójczy, a kilka słów potrafiło przekonać każdego do jego sprawy. No i jak tutaj się ma anarchizm do demagogii, do agitacji, moim zdaniem?
No tutaj to raczej władza absolutna bardziej, prawda?
Tak, ale to zaprzecza wręcz idei anarchizmu, idei równości.
Oczywiście.
Dezinformacja, demagogia, agitacja to wszystko w jakiś sposób nienaturalny.
Tak, tutaj jest sprzeczność zdecydowanie.
No właśnie, odkrywamy tutaj kolejne dna, których obawiam się autor sam nie chciałby odkryć. Tutaj także inne.
Tak, bo to też przypomina taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z pułapką wolności. I ja myślę, że właśnie anarchiści mogą się czasem spotykać z takim problemem na swojej drodze, że z jednej strony chcieliby sami decydować, a z drugiej strony mogą bać się podjąć tej odpowiedzialności za samego siebie i czasem wolą być wtłoczeni w ramy jakiejś silniejszej osoby, która narzuci im swój światopogląd. Bo jednak to wymaga pewnej odwagi bycie anarchistą takim prawdziwym i bycie sterem i okrętem samemu sobie, a łatwiej czasem jest wtłoczyć się w jakąś tam ramę i potem narzekać oczywiście, że źle się dzieje, że źle nami rządzą, ale samemu taką odpowiedzialność podjąć jest wtedy już trudno.
No, to cecha konstytutywna anarchizmu, natomiast kolejnym tematem, który mnie osobiście zaciekawił, może ja przytoczę tutaj dosyć pikantny cytat i dzieci, które mają mniej niż 18 lat, poproszę o zasłonięcie uszu. Wyjąłem go z niej. Wyszedł o wiele łatwiej i bardzo gładko, bardziej niż można było się spodziewać po czymś, co nie było ruszane od lat.
Wchodzę!
No hardcore, pełen hardcore. No ale to tak jest, że jak wsadzisz, to wyjmiesz inaczej.
No widzisz, ale jak się ma anarchizm do pornografii?
Anarchizm do pornografii ma się tak, że wszystkie hulanki i swawole nie mają granic.
Tak,
dokładnie, ponieważ... a konsekwencje przychodzą dopiero później i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Znaczy, bo no... wsadzić łatwo, a wyjąć już niekoniecznie.
No tak, ale konsekwencje przychodzą zazwyczaj gdzieś tak od 6 do 9 miesięcy. No i wtedy jest klops.
No właśnie.
Tak, dokładnie.
I teraz ani poglądy, ani nic nie mają na to żadnej rady.
No właśnie.
Tak, no wtedy już się znajdujemy w pułapce konieczności.
I nie można
no
już
i tu,
iść
tu się
mecz.
Pojawia kolejna sprzeczność właśnie poglądów anarchistycznych na świat, na w ogóle na świat, no nie?
No tak, ale wiesz, no wtedy właściwie ta nasza bufola poglądów anarchistyczna zostaje w ogóle zachwiana. No właśnie, ciekawi mnie też ta koligacja anarchizmu i nawigacji. Czy w alternatywnych światach występują bieguny magnetyczne, czy kierunkowskazy? Bo tutaj cytat. Chodź za mną do Erianda na wprost. Skąd to wiadomo?
No właśnie, skąd wiadomo, że na wprost, a nie w poprzek albo w tył, prawda?
No właśnie. Albo w głąb.
No właśnie, albo w głąb. Bo jednak tutaj myślę, że pewne kierunki no zawsze muszą być jednak znane. Czy to będzie w głąb, czy w poprzek, czy w tył, to jednak definicja tutaj kierunkowości i jakichkolwiek innych cech już świata po prostu no, wskazuje na to, że jednak te kierunki muszą być i pewien strukturalizm również. To właśnie na tym jakby polega taki trochę tragizm anarchistów, że w świecie, który jest jednak jakoś tam hierarchiczny, oni próbują stworzyć coś równego, a wiadomo, że ta równość jednak jest w sprzeczności z istnieniem porządku światowego na każdym poziomie, od boskiego aż po jakikolwiek inny.
Tak, i tutaj mogę powiedzieć, że taką ostateczną klęską anarchizmu jest zawarty w tym dziele cytat. Rzeczywiście był to jakiś świat w stylu to horda orków, zabijmy ich. Jak się ma akt gwałtu, akt morderstwa do tego wspaniałego, wykreowanego przez anarchistów świata?
Ale co możesz tu powiedzieć? Przecież anarchia to jest bezprawie. Gwałty to jest chleb powszedni w anarchii.
Niekoniecznie. No, w założeniu anarchia miała być doskonałym systemem. Takim przynajmniej opiewa go Ptakuba, ale zaglądając może nieco głębiej pod tą powałę jego tekstu, sami dostrzegamy tak wiele sprzeczności, że cała jego teza upada.
Tak, no bo to są po prostu pewne wyidealizowane założenia, które no w zderzeniu z rzeczywistością zostają obnażone jako zupełnie bezpodstawne.
No i uważam, że tutaj po tej bolesnej konfrontacji możemy z pełną odpowiedzialnością zakończyć ten program, chyba że coś do dodania ma jeszcze gnom.
Nie, myślę, że nie mam nic do dodania na temat legend.
A czy sugerujesz jakieś tematy do następnej audycji?
Ja nigdy nic nie sugeruję.
No tak, ty tylko wykonujesz.
Ja tylko komentuję. Albo i nie.
O, i tym optymistycznym akcentem myślę, że można zakończyć.
Tak, ja powiem jeszcze tylko tyle może, że czy legenda, czy nie legenda, zawsze wyjdzie z tego menda. Dziękuję.
Tak, tutaj wypowiedział się DJ Hub i myślę, że można ludzi pożegnać. Outbound, outbound.
Outbound,
outbound, outbound.
Outbound.
I zapraszamy na następną audycję. Termin podamy wkrótce i mamy nadzieję już, że w nowo otwartej, echonośnej rozgłośni. Także
tak, zapraszamy koniecznie do oglądania i zwiedzania audycji razem ze mną i z Tuluzjonem na YouTube.
I jednocześnie także do innych, do Poletka Literackiego, do kącika Outbound i do Fotosyntezy, o których informacje pojawią się wkrótce na odpowiednim nośniku informacji w odpowiednim medium. Także jeszcze raz Outbound, Outbound i oddajemy głos do studia.